Najpierw chciałbym podziękować za zaproszenie i serdecznie pozdrowić i przekazać pozdrowienia naszego konwentu wszystkim uczestnikom i pozdrowienia od samej świętej Hildegardy, ponieważ mamy szczęście, że od dwóch miesięcy mamy obraz Hildegardy bodajże. I dlatego myślę, że mogę przekazać właśnie jej pozdrowienia. Mówi się, że wszystkie czasy potrzebują swoich proroków. Ja bym dodała, że wszystkie czasy potrzebują swoich świętych. Niektórzy prorocy i święci przetrwali swoje czasy, a niekiedy są tacy święci, którzy dopiero po 900 latach zdobywają w Kościele posłuch i widzą dopiero wtedy odpowiedni moment na swoją kanonizację. I myślę, że Hildegarda właśnie tak zrobiła, z wielkością pewnością siebie, ponieważ wie, że nasze czasy jej potrzebują. I dlatego dopowiem jeszcze, że jeszcze w tym miesiącu, maju, odbędzie się kanonizacja świętej Hildegardy. Po 900 latach. Data jest jeszcze tajna, tak jak wszystko w Rzymie. Ale to będzie jeszcze w maju. Kiedy Hildegarda właśnie w tych czasach, w roku 2012, w roku, w którym tworzy się scenaria końca świata na 21 grudnia. Jeśli w tych czasach ta kobieta zostaje ogłoszona doktorem Kościoła, to dla mnie nie jest to tylko kościelno-polityczny cud, ale ingerencja Boga w naszych czasach. Sam Bóg darował nam tą cudowną, silną kobietę i dał jej siłę i mądrość zrozumienia jego tajemnice i ich interpretacji. Jak niewielu innych świętych, uczy nas w swoich wizjach nowej kultury życia razem we wspólnocie. Wskazuje nam drogę do Boga i do siebie nawzajem i pokazuje nam, jak człowiek i jego relacje z innymi, czyli do Stwórcy i do Stworzenia, jak te relacje mogą być uzdrowione. Wiemy, że Hildegarda była wielostronnie uzdolniona. Mieliśmy listę tego, czym ona była, a na końcu była zakonnica. Ja bym to jakby przesunęła bardziej na górę tej listy, ale to pozostawiam panu profesorowi. Myślę, że ona była w pierwszej linii zakonnicą i w pierwszej linii benedyktynką. Bez tego kontekstu nic by nie powstało. Jej dzieło jest głęboko uformowane przez liturgię i regułę Benedykta. Jeśli się chce opisać cel życia, to można się posłużyć cytatem z Ewangelii świętego Jana. Chcę, żeby mieli życie i mieli je w obfitości. Tak Hildegarda też to rozumie. I zawsze chodzi o pełnię, o wspieranie życia, o rozwój, o dojrzałość, o doskonałość, możliwości, które są złożone w człowieku. Nie chodzi jej nigdy tylko o moralne nakazy albo jakieś pojedyncze wskazówki. Chodzi o to, żeby wyprowadzić na szeroką przestrzeń i ciało, i ducha, i psychikę. Ale to znaczy również, że człowiek musi zmienić myślenie, musi zawrócić. Szczególnie tam, gdzie wolność staje się samowolą, że odpowiedzialność staje się nadużyciem. To ciekawe, co mówił pan profesor, że mózg się odnawia poprzez coraz to nowe komórki. Poprzez te komórki mogę, używając tych komórek, mogę opisać drogę nawrócenia. Hildegarda napisała pewnemu sobie współczesnemu do pamiętnika: wiesz o tym, że jest tobie dobro i zło. Nie możesz się usprawiedliwiać, musisz się zdecydować. I do tej decyzji musimy my, którzy czcimy Hildegardę, do tego musimy podążać. W swoim dziele Hildegarda pokazuje nam drogi nawrócenia, zawrócenia. To, co opisuje, służy temu celowi. Jest to jakby poręcz na naszej drodze, która jest nam pomocą. I ja to jakby ułożyłam według kamieni budowlanych. Przepraszam, tłumaczę, ale będę musiała skracać. 10 kamieni budowlanych dla naszego domu życia. Te kamienie znalazłam u Hildegardy. Pierwszy kamień to jest kamień węgielny, bez którego nie ma żadnego budynku. I tym kamieniem jest u Hildegardy miłość. Już dzisiaj dużo o niej słyszeliśmy. Słyszeliśmy cudowną antyfonę, widzieliśmy miniatury z dziesiątego dzieła. Ta miłość jest fundamentem, na którym wszystko bazuje. Miłość jest początkiem życia, ponieważ Bóg, który jest miłością, a nie tylko ją ma, wszystko powołał do życia z miłości. Z miłości ją stworzył, czyli go stworzył, świat, i tym samym miłość jest celem całego stworzenia. Miłość nie jest czymś statycznym, ale dynamiczną siłą, która porusza świat. Przypomnijmy sobie tą postać Caritas, która siedzi na osi światów. Kiedy ona się rusza, rusza się cały kosmos. I tutaj widzimy, że zawsze sama z siebie popycha do tego, żeby dawać. Ten, kto wie, że jest kochany przez Boga, może ją przekazywać innym, ale też naturze i całemu kosmosowi. Kto wie, że kocha go Bóg i ma udział w wcieleniu, ten zdaje też sobie sprawę ze swojej wyjątkowej godności. Ten ma oparcie i oprze się przeciwnościom życia. Myślę, że Hildegarda znała te powiązania, ponieważ ona żyła z tej świadomości bycia kochaną. Była uformowana przez tajemnicę inkarnacji, wcielenia. I wiedziała też o misji, która się z tego wychodzi. Rozpoznaj swoją godność i działaj według tego. To nam powtarza wciąż na nowo. Ta godność opiera się na tym, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Nie da się na nią jakoś zasłużyć. I ta godność jest dana każdemu. Każdemu i choremu, i zdrowemu. Ona jest niezbywalna. Hildegarda, o tym też wiemy, płynęła często pod prąd. Powstrzymywała wielkich i możnych w ich obłędzie władzy i wszechmocy. I walczyła o tą godność i też o wolność, także wolność Kościoła. I daje nam przykład tego, dodaje nam odwagi w tym, żeby również dzisiaj tak żyć, pielęgnować kulturę miłości nie tylko w osobistym otoczeniu, ale też w życiu społecznym. Drugi kamień to jest, po niemiecku mówi się kamień chrztu, chrzcielny, czyli chrzcielnica. Hildegarda mówi: o człowieku, dlaczego śpisz w twoim wnętrzu? Wstawaj, tak napisała do kogoś. I tym samym jakby wypowiada wojnę zapomnieniu o Bogu. Opisuje w różnych obrazach, że zapomnienie o Bogu prowadzi do chaosu. Jest to chaos, do chaosu własnego serca, ludzkich relacji, ale też do zniszczenia całego kosmosu. Każdy z nas, my wszyscy, znajdujemy się wciąż na nowo w niebezpieczeństwie zapomnienia o Bogu i postawienia czegoś innego na jego miejscu. I to pytanie do sumienia każdy sam musi postawić. Zapomnienie o Bogu, tak mówi Hildegarda, powstaje w człowieku, który bardziej ufa sobie niż Bogu. Jest to wciąż na nowo powstająca forma grzechu pierwotnego, czyli grzechu chcenia być jak Bóg. Ta mentalność działacza jest bardzo silna w dzisiejszym społeczeństwie. I nawrócenie polega na tym, żeby przypomnieć sobie w sercu o Bogu i ufać Mu bardziej niż sobie i odkrywać jego ślady w życiu. Hildegarda to nazywa rekordacją, czyli dosłownie tłumacząc oddawanie swojego serca temu, który był na początku. Ale to oznacza jednocześnie odejście od naszych bożków. Czyli zwrócenie się do Boga i odejście od pewnych przymusów, więzów, norm, o których nam się wydaje, że są potrzebne do sensownego życia. Musimy wciąż na nowo odnajdywać krytyczny dystans wobec samego siebie i wobec trendów naszych czasów. I tutaj nie chodzi Hildegardzie o jakąś pogardę wobec świata, ale o małe decydujące zawrócenie serca i zwrócenie się serca ku niebu, które może wszystko przemienić. Trzeci kamień to jest kamień benedyktyński, dlatego nazwałam go kamieniem naturalnym. I to jest poszukiwanie Boga. Czujemy dzisiaj, w XXI wieku, coraz bardziej wyraźniej, że człowiek nie wystarcza samemu sobie. I tylko wtedy odnajduje sens, kiedy samego siebie przekracza. Wychodzi poza siebie. Mamy u nas duży dom dla gości, który jest właściwie zawsze pełny. To są ludzie, którzy przychodzą do nas z pragnieniem czegoś więcej. Żadne wewnętrzne, żadne immanentne szczęście, żaden sukces, żaden konsum, żadne osiągnięcia nie zaspokoją człowieka trwale. O tym wiedziała Hildegarda i to w sumie my też wiemy. Nasze pragnienie, pierwotne pragnienie wychodzi poza nas i wskazuje na absolut. Dlatego to poszukiwanie jest zadaniem na całe życie. życie wciąż na nowo stawia nam pytania, na które musimy odpowiedzieć naszym całym bytem. Życie stawia nas przed wyzwania, które trzeba przejść, niekiedy też przecierpieć. Tu chodzi o to, żeby wciąż na nowo poszukiwać sensu, a niekiedy, kiedy go nie odnajdujemy, żeby szukać tego, który ten sens zna. Poszukiwanie Boga jest program życia benedyktyńskiego. Hildegarda nam to pokazała, ona zawsze była tą szukającą, tą pytającą. Szukanie Boga we wszystkich rzeczach, w tych wielkich i w tych małych banałach życia codziennego, w stworzeniu, w kosmosie, poszukiwanie transcendencji. Myślę, że to jest bardzo potrzebne dzisiaj. Potrzebne, ale też zbawiające. Kolejny kamień to jest tutaj była mowa o tym już w wykładzie o muzyce, czyli widzieć, słyszeć i widzieć. Człowiek, który szuka, musi być gotowy słuchać. Musi mieć gotowość słuchania. Hildegarda była mistrzynią słuchania. I nie bez powodu tylu ludzi do niej przychodziło i prosiło o radę. Pierwsze słowa reguły benedyktyńskiej, pierwsze słowo to jest słuchaj. Słuchaj, mój synu, moja córko, nauk mistrza. Mistrzem jest sam Bóg. I Hildegarda nie przestaje przypominać o tym, właśnie o tym, żeby być gotowym słuchać wszędzie i zawsze. Do tego jest potrzebna uważność, ale przede wszystkim milczenie. Ponieważ tylko ten potrafi słuchać, kto się nauczył milczeć. Kto potrafi uciszyć hałas, ten zewnętrzny, ale też ten, który jest w sercu. Myślę, że mało co jest tak ważne dzisiaj w relacjach, niż to, żeby uczyć ludzi stwarzać jakby miejsca ciszy i milczenia, miejsca medytacji. To są konieczne warunki do tego, żeby słyszeć to, co mówi Bóg. Wszyscy wiemy, jak uzdrawiający, zbawienny jest na przykład spacer przez las, siedzenie nad jeziorem, przypatrywanie się obrazowi, czy modlitwa w kościele. Jakie to może być zbawienne? Z takiego milczącego bycia w tym uczymy się słuchania. I tylko tak możemy się nauczyć patrzeć. Możemy rozpoznać powiązania. Możemy się domyśleć, co to jest, co oznacza mądrość, która jest czymś więcej niż tylko zbiorem wiedzy. Im głośniejszy i bardziej kolorowy jest nasz świat, tylko trudniej nam przychodzi wyłowić to, co jest dla nas dobre, co nam służy. Hildegarda idzie nawet o krok dalej. Bez ciszy i milczenia, bez koncentrowania i bez takiego kontemplacyjnego patrzenia i słuchania nie jest możliwy prawdziwy dialog. Prawdziwy dialog wyrasta z milczenia. Nowe zrozumienie, możliwość współbrzmienia, które może pokonać obcość wśród ludzi, Wszystko to się wiąże z kulturą mówienia i języka, z obcowaniem, z obchodzeniem się z naturą. Hildegarda idzie jeszcze wyżej lub też głębiej, zależy jak na to spojrzeć. Dlatego kolejny krok, następny kamień nazywa się kamieniem obrazy. I to jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo i słuchanie są też powiązane. I to jest, posłuszeństwo jest bardzo niepopularną wartością. Jest naprawdę kamieniem obrazy. Tak samo wtedy, jak dzisiaj. Hildegardzie nie chodzi tutaj o ślepe posłuszeństwo. Chodzi jej o posłuszeństwo dialogowe, który zdaje sobie sprawę z granic wolności i o połączenie związek człowieka z innymi podmiotami wolności. To jakby napięcie między, i o tym, ona też wie o tym, że jest napięcie między prawami i obowiązkami, które niekiedy trzeba po prostu znosić. Według Hildegardy człowiek posłuszny jest człowiekiem kochającym, wolnym i prawdziwie ludzkim. Kolejny kamień to kamień narożny. I tym kamieniem jest, to jest wolność i odpowiedzialność. I tutaj znowu mamy jedność w napięciu. To są wolność i odpowiedzialność, to są dwie strony tego samego medalu, które są dzisiaj często, te strony są dzisiaj często rozrywane w imieniu wolności. Człowiek jest wprawdzie, według Hildegardy, wolny, stworzony jako istota wolna, ale ta wolność nie może się przemienić w dowolność albo samowolę. Człowiek jest stworzeniem i jest włączony w porządek stworzenia. Zawsze jest tym, który jest wołany, słuchający, ale też odpowiadający, czyli ponosi odpowiedzialność. Człowiek nie jest tylko dziełem, ale też, czyli opus, ale też operarius, czyli tym, który współdziała z Bogiem, który rozwija siły świata i używa ich ku dobru wszystkich. Człowiek ma misję w świecie i dla świata. Ponosi odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też dla całego stworzenia. I to dotyczy wszystkich. Nie tylko wielkich i zamożnych. Hildegarda podkreśla przy tym wzajemne oddziaływanie w wielkim, większym kontekście i w mniejszym, w makrokosmosie i w mikrokosmosie. To wszystko odbija się wzajemnie, w sensie pozytywnym i negatywnym. Kiedy coś robimy i czegoś nie robimy. Nic nie ma, nic nie pozostaje bez skutków, nic się nie gubi, nie zatraca. Żaden indywidualny grzech nie pozostaje bez skutków. Ale odwrotnie jest też tak, że żaden trud nie jest daremny. Każdy dobry uczynek oddziałuje pozytywnie na całość. I myślę, że to jest bardzo pocieszająca myśl, ale też jest to wyzwanie wobec szerokiej bezsilności, poczucia bezsilności wobec anonimowych mocy i sił w dzisiejszych czasach. Hildegarda nam przypomina tę niezbywalną godność. I oczywiście wolność, odpowiedzialność mają też coś wspólnego z rezygnacją. Też niepopularne słowo. Tutaj nie chodzi o jakieś masochistyczne pomniejszanie się. To nie to. To było jej obce. Chodzi o coś więcej, o więcej życia, o bogatsze życie, ale w takim w postawie rezygnacji. Rezygnacji z pewnych form, wyrazu, idei. Tutaj w tym ona widzi drogę w rozpoznaniu woli Boga. Samorealizacja za każdą cenę to jest coś, co jest Hildegardzie obce. Że można odnaleźć sens i spełnienie także w takim właśnie jakby w skromności, czy używając klasycznego zwrotu poprzez w samozaparciu, to jest doświadczenie, które Hildegarda zrobiła w swoim życiu i nam wiarygodnie przekazuje. Wiemy, że to, co istotne, nie polega dla Hildegardy na tym, że wszystko się ma, wszystko można zrobić, ale człowiek potrzebuje radykalnego wyzwolenia od samego siebie. Potrzebuje emancypacji od zniewolenia egoizmem. Dopiero wtedy nie będzie się zachowywał jak rebeliant, nie będzie nadużywał stworzenia, ale będzie naprawdę współpracownikiem Boga. Przyjmie tą misję w posłuszeństwie i spełni to w wolności i odpowiedzialności. Czyli widzimy, że posłuszeństwo to nie jest kategoria moralna, lecz to jest siła boska pochodząc od Boga. Kolejny kamień to jest kamień mędrców. I to jest, tym kamieniem jest szacunek. Posłuszeństwo prowadzi do szacunku. Ten szacunek bierze się z szacunku wobec Boga. To jest właśnie kamień mędrców. W swoim trzecim dziele Hildegarda jakby oddaje słowo samemu szacunkowi, który mówi: biegnę przez doliny i góry i znajduję upodobanie we wszystkim, co Bóg stworzył. Nikomu nie sprawiam przykrości, bólu, ponieważ Bóg stworzył wszystko na swój obraz. Szacunek to też nie jest modne słowo. Mówi się najwyżej o szacunku wobec natury. No i tu mówi się też na przykład o lamencie elementów, która oskarża człowieka. Ale ten szacunek to coś to dużo więcej. To jest zdolność pokłonienia się przed wielkością i pięknem Boga. Szacunek wyzwala nas od nas samych i otwiera nas na to, co jest większe. Chroni naszą sferę, ale też sferę innych. Czyli wymaga tolerancji. I pozwala nam służyć innym bez dominowania go. I tutaj potrzebny do szacunku jest też potrzebny to, żeby się nigdy nie porównywać. Porównywanie się. Święty Benedykt jakby nazywał grzechem pierwotnym, który trzeba wyrwać razem z korzeniami. Codziennie przeżywamy, widzimy, że zawiść, myślenie konkurencyjne, nieżyczliwość jest często, że to wszystko jest pożywką przemocy różnych form zewnętrznej i wewnętrznej. Hildegarda nam pokazała, że pokora, ona mówi sama, że nieporównywanie się to jest pokora. I mówi, powiedziała też, że pokora to nie musi być tylko jakimś marzeniem. To jest naszym zadaniem odebrać ten dar z rąk Boga, ponieważ tylko tak staniemy się tym, kim jesteśmy, czyli ludźmi. Także poprzez małe, niepozorne kroki, znaki respektu i szacunku można zmieniać świat. Musimy tylko zdecydować to zrobić. Przechodzimy do kamieni granicznych. To są ordo i discretio. Udana budowa potrzebuje też granic. Porządek i rozeznanie, które Benedykt nazwał matką wszystkich cnót. Jedno i drugie pochodzi od boskiego porządku i boskiej miary. Brak umiaru i nieporządek były zawsze pokusą we wszystkich czasach. Ale wydaje mi się, że szczególnie dzisiaj potrzebujemy tych kamieni. Wiemy, że nieporządek, brak umiaru prowadzi do ciężkich, może mieć ciężkie konsekwencje i w życiu osobistym, ale też w wymiarze kosmicznym. Budynek naszego życia się pochyla i może zostać zniszczony. Wiele form nałogów mówią wymownym językiem. Hildegarda nazywa tą dyskrecją głównym korzeniem wszelkiego działania. Ordo discretio. W nich są wszystkie sfery życia. Jedzenie, picie, cisza i komunikacja, wspólnota i samotność, bliskość i dystans. Zawsze chodzi o odpowiednią miarę. Chodzi o to, żeby wejść w prawidłowy stosunek sfer życia wobec siebie i wobec świata. Jest to często ciężkie. Hildegarda też o tym wiedziała, ale ma dla nas pocieszenie i tego codziennie doświadczam w rozmowach z ludźmi. Ona mówi, jest ważne, żeby zacząć w jednym miejscu, żeby wybrać jeden konkretny punkt. Często wystarczy mały krok, żeby z życia, które wypadło z równowagi, żeby je znowu zbalansować. A reszta jakby się układa wtedy sama, tak jak rzucamy kamień do wody, pojawiają się kręgi. Ale potrzebna jest tutaj konkretna wola do przemiany, do zawrócenia. Zrozumienie, że życie udaje się tylko wtedy, kiedy akceptujemy też kamienie graniczne. Nikt nie jest poddany beznadziejnie temu, jaki jest i jaki się stał. Codziennie, i to też jest myśl benedyktyńska, codziennie mamy możliwość zmienienia naszego życia. Myślę, że powinniśmy ludziom pomagać w ten sposób, dodawać odwagi, bez lęku, z jednej strony zbyt wielkiej wrażliwości, z drugiej strony. A powinniśmy ludziom zwracać na to uwagę, jeśli ich życie wypada z równowagi. Kiedy się czyta listy Hildegardy, to stwierdzamy, że ona właśnie dawała często tą wskazówkę, żeby zacząć w jednym miejscu. Jest jeszcze jeden kamień, o który można się potknąć. I to jest walka duchowa. Hildegarda rozumie życie jako drogę, pojmuje jako drogę. Są góry i doły, zejścia i podejścia, drogi okrężne i kamienie są też, które leżą na drodze. I używając języka chrześcijańskiego, są to krzyże, które krzyżują nam życie. I te krzyże, i to myślę jest ważne, znaczy tu jest. A u Hildegardy to jest ważna myśl, że te krzyże są jakby wkalkulowane. Są częścią życia i mogą nam posłużyć ku zbawieniu. Jeśli nam się uda przyjąć odpowiednią postawę. Hildegarda zawsze się liczy ze słabością człowieka, z połowicznościami, z nieszczęśliwymi zrządzeniami losu, wie, że człowiek jest grzeszny. Sama też tego doświadczyła. Ale przy tym wciąż na nowo przezwycięża te wewnętrzne trudności i walczy z losem. Nazywa to walką duchową. Napisała kiedyś do swoich sióstr. Boimy się konfliktu i mamy różne wymówki wobec Boga. Przecież ja nie mogę walczyć przeciwko sobie. Nie mam do tego siły. Ale jednocześnie jakby Bóg odpowiada przez nią. Możesz, potrafisz. Jeśli prowadzisz, kiedy prowadzisz duchową walkę, to krzycz, módl się, skarż się i płacz. Wtedy ci pomogę. Ból i zranienia to są fazy życia, których się nie ominie. I nie powinno się ich przeskakiwać, omijać. Spojrzenie na cierpiącego Chrystusa jest przy tym pocieszeniem i zachętą jednocześnie. Ale również ale także doświadczenie solidarności. Każdy z nas przeżywa walki w swoim życiu. Kolejny kamień to kamień szlachetny i tym kamieniem jest miłosierdzie. Mogę, ponieważ dzisiaj już dużo o nim słyszeliśmy, o tej miłosierdzi, mogę to skrócić. Hildegarda nazywa ją Magna Medicina, wielką medycyną. Miłosierdzie jest kamieniem szlachetnym wszelkiej sztuki lekarskiej. Hildegarda ją porównuje z zielonym szmaragdem, który przynosi ukojenie. Bycie miłosiernym może być tylko ten, który odczuwa się wobec Boga jako potrzebujący. Człowiek miłosierny daje sobie czas. Ma zrozumienie dla słabości, nie osądza, nie potępia, ale emanuje dobrocią, czujnością, łagodnością, cierpliwością. Miłosierdzie jest dla Hildegardą jest tym obrazem, głównym obrazem przewodnim, wzorem ludzkiego obcowania z innymi i ze sobą. to nie jest przypadek, że miłosierdzie u Hildegardy, czyli ta misericordia, jest ubrana w zieloną szatę Veriditas. Ta siła zieleni jest jakby podstawową siłą życia. Kto potrafi być miłosierny, ten pomaga żyć, pomaga rosnąć i dojrzewać. Tutaj nam się pokazuje obraz miłosiernego ojca, który przyjmuje syna marnotrawnego otwartymi ramionami. Jest kimś, kto potrafi zapomnieć i potrafi dać nowy początek. Ktoś miłosierny wie, że człowiek jest ograniczony i słaby, ale ma też pojęcie o tym, wie też, jaki człowiek miał być według pierwotnego planu. Tak właściwie to wszyscy ludzie mają, jak pragną tego miłosierdzia, nawet jeśli w dniu codziennym często nam jej brakuje. Tutaj też jest potrzebny jakby nowy początek. Hildegarda była człowiekiem, który właśnie pocieszał. I dlatego się cieszę, że z tego właśnie, że Kościół wreszcie nam ją prezentuje jako oficjalnie jako świętą. Ale także dzisiaj możemy spotkać takich ludzi. Często się ich odrzuca jako utopistów, jako marzycieli, ale nie powinniśmy się z tym godzić. Powinniśmy przy tym obstawać na tym, jeśli jest to sprzeczne z dzisiejszymi trendami. Kamień końcowy to zwornik, czyli jeden z najważniejszych kamieni i jest nim nadzieja. Ten kamień jest dla mnie bardzo widoczny w wizjach Hildegardy. Wiemy, że myślenie niemiłosierne prowadzi do lęku, do zwątpienia. To jest ciekawe, jak intensywnie Hildegarda walczyła z lękiem. Lęk trzeba zwalczać z siłą ducha i psychiki, duszy. Lęk, Hildegarda mówi, że lęk i zwątpienie odrzucają łaskę Bożą. Tymczasem bycie chrześcijaninem oznacza trzymanie się nadziei, wyznania nadziei i niepozwolenie na rezygnację i zwątpienie. W całym życiu Hildegarda dawała nam przykład tego. Jeszcze krótko przed swoją śmiercią znamy ten konflikt z mogącyjskim prałatem, tą historię z interdyktem odnośnie klasztoru Rupertsberg, co doprowadziło do tego, że ten cały proces trwał 900 lat, proces jej kanonizacji, ale to tak w nawiasach. Hildegarda aż do śmierci pisała listy takie protestacyjne. Ufała wbrew wszelkiej nadziei. Pisała, że w liście właśnie do tego biskupa Moguncji pisała, że siła Boża działa i okaże się, na końcu będzie, okaże się być tą wojowniczką przeciwko niesprawiedliwości. Nadzieja jest owocem ducha, jest darowana tym, który we wszystkim, co go spotyka, który wszystko to robi jakby odskocznie do głębi Boga. Hildegarda nas tego uczyła i nam to pokazała swoim życiem. To jest też to, tak myślę, co wyróżnia doktora Kościoła. Jej nauka i jej życie są połączone nierozerwalnie. Jedno i drugie wskazuje nam drogę i wskazują nam kamienie budowlane zdrowego i sensownego życia. Myślę, że kiedy będziemy budowali nasz dom życia na tych kamieniach, tymi kamieniami, i będziemy też gotowi remontować albo urządzać go od początku, to także na nas spełni się to, co Bóg nam powiedział przez Hildegardę. Chcę, żeby mieli życie i mieli je w obfitości. Ta obfitość, ta pełnia spełnionego życia życzę wam, przyjaciele, i nam wszystkim dzisiaj, w tych dniach kongresu i w tych miesiącach, oczekiwania na październik. I mam nadzieję, że się w październiku wszyscy spotkamy w Rzymie. Dziękuję bardzo.